Określąc charakterystykę epoki nowożytnej, wspomniałem, że na kształt duchowości katolickiej, przynajmniej w pierwszej fazie tego okresu, niemały wpływ wywarła reformacja protestancka zapoczątkowana przez augustyńskiego mnicha Marcina Lutra. Toteż zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia chciałbym jeszcze na chwilę powrócić do omówienia kilku innych elementów jego nauczania, aby lepiej rozumieć znaczenie epokowego dzieła, jakim u początków epoki nowożytnej był Sobór Trydencki. Otóż omawiany tu bohater był człowiekiem o wielkiej osobistej wrażliwości duchowej, jak również bacznym obserwatorem życia społecznego. Nie będzie więc chyba przesadą powiedzieć, że był prawdziwym humanistą, który umiał patrzeć na człowieka ujmowanego jako całość, a więc człowieka żyjącego zarówno życiem duchowym, jak i uczestniczącego w życiu społeczno-ekonomicznym czy kulturalnym. Toteż Marcin Luther, podejmując się dzieła reformy życia duchowego, przyczynił się także do istotnych zmian w sferze życia pozareligijnego. Zanim jednak o tym ostatnim powiem kilka zdań, chciałbym powrócić do tematu sprzed tygodnia odnośnie do jego wizji życia religijno-duchowego. Na podkreślenie zasługuje to, że Marcin Luther niezwykle cenił modlitwę wspólnotową, do której zaliczał także śpiew religijny. Dlatego do dziś celebracje protestanckie odznaczają się troską o piękną szatę muzyczną, czego przykładem są przepiękne kantaty Jana Sebastiana Bacha. Sam Marcin Luther komponował liczne hymny. Wspólna modlitwa nie jest przypadkową oprawą dla przepowiadania Słowa Bożego, jakie zwykle po niej następuje, ale stanowi ona samo centrum każdej celebracji. Wśród różnych praktyk pobożnych modlitwie wspólnotowej niemiecki reformator przyznawał uprzywilejowane miejsce. W nawiązaniu do słów Chrystusa o tym, że jeśli dwóch lub trzech ludzi na ziemi zgodnie będzie o coś prosić, to wszystkiego użyczy Ojciec, który jest w niebie, Luther pisał między innymi: można i należy modlić się wszędzie, w każdym miejscu i o każdej godzinie. Lecz w żadnym przypadku modlitwa nie jest tak potężna i mocna, jak wtedy, gdy cała wspólnota modli się zgodnie. Modlitwa jako akt liturgiczny ma więc być uporządkowana i niejako oczyszczona w świetle Słowa Bożego. Wobec tego za wzór doskonałej modlitwy uznał psalmy i różne fragmenty Pisma Świętego. Opracowując w 1522 roku specjalny modlitewnik, odrzucił zatem różne rozpowszechnione wtedy formuły modlitewne związane z zyskiwaniem odpustów czy kultem świętych. Zachował jedynie modlitwę Ojcze Nasz, wierzę w Boga Ojca i 10 Bożych przykazań. Podkreślił przy tym, że najbardziej charakterystyczną cechą autentycznej modlitwy jest dyscyplina i ufność. Nie można zatem uzależniać modlitwy od zmiennych dyspozycji psychicznych, od swojego samopoczucia. Odnośnie do tego ostatniego trudno nie przyznać mu racji, zwłaszcza że współcześnie obserwuje się dość powszechne zjawisko zaniedbywania modlitwy z byle powodu albo traktowanie jej jako jednego ze sposobów swoistej autopsychoterapii. Wartość modlitwy wspólnotowej w nauczaniu niemieckiego teologa ściśle wiąże się z jego koncepcją Kościoła. Otóż polemizując z rzymskim centralizmem i papieską autokracją, Marcin Luther nie zaprzeczał, że życie wiary ma istotny wymiar eklezjalny. Właśnie z uwagi na ten wymiar domagał się obowiązków i praw należących się lokalnej wspólnocie. Nieprawdą jest jednak, jak to się czasem mówi, że Luter zapoczątkował tak zwany protestancki indywidualizm duchowy. Takie zjawisko, owszem, pojawiło się, ale znacznie później, i to w kręgach protestantyzmu sekularyzowanego. A tymczasem nasz bohater podkreślał znaczenie wspólnoty religijnej jako środowiska zatroskanego o zbawienie duszy. Postrzegając lokalną wspólnotę wyznawców jako prawdziwy podmiot teologiczny, domagał się zatem odpowiednio zorganizowanego duszpasterstwa. Na podstawie tego, co już zostało powiedziane o duchowości w ujęciu Marcina Lutra, nie trudno zauważyć, że dotyczy ona przede wszystkim człowieka świeckiego. Nie można zaprzeczyć, że w epoce, kiedy w życiu Kościoła dominowało duchowieństwo i zakony, niemiecki reformator na nowo odkrył rolę ludzi świeckich i ich godność wynikającą z powszechnego kapłaństwa, jaką otrzymali na chrzcie świętym. Uznał, że wszystkie funkcje kapłańskie mogą być udziałem ludzi świeckich, przez co znacząco osłabił autorytet hierarchii i podważył jej społeczne znaczenie. Być może to był jeden z najbardziej bulwersujących powodów nerwowej reakcji ze strony Kościoła hierarchicznego. Marcin Luther, który jak wiemy później założył własną rodzinę, uznał, że to ojciec wobec dzieci i wobec swojej żony pełni prawdziwą funkcję kapłańską i dzieło wychowywania do wiary. Takim postawieniem sprawy przypomniał w pewnym sensie to, co było już w początkach chrześcijaństwa, a mianowicie, że rodzina jest eklezjolą, czyli domowym kościołem. Dowartościował też duchowość rodziny i, co ważne, przywrócił starożytną praktykę katechizowania właśnie w rodzinie i poprzez rodzinę. Można powiedzieć, że doceniając znaczenie ludzi świeckich, nasz teolog przeniósł ośrodek życia chrześcijańskiego z klasztoru i katedry na rynek i place miasta, do warsztatu rzemieślniczego, a więc wszędzie tam, gdzie żyje człowiek. Prawdziwy kult Boga ma się dokonywać nie w wyizolowany sposób, a więc jedynie w sakralnej przestrzeni kościołów i kaplic, ale przez zanurzenie w świat i w historię, poprzez te dary, jakimi Bóg hojnie obdarował każdego człowieka. Innymi słowy, według Marcina Lutra, życie chrześcijańskie to dawanie świadectwa Bogu w świecie. Ważnym wkładem tegoż reformatora było to, że skutecznie przezwyciężał negatywne postawy chrześcijan polegające na odziedziczonych jeszcze ze średniowieczach uprzedzeniach i niechęciach wobec świata, a zwłaszcza wobec instytucji politycznych i społecznych. Jako duchowy syn świętego Augustyna, Marcin Luther jasno rozróżniał między dwoma królestwami: duchowym, którym rządzi Bóg poprzez przepowiadane słowo, i królestwem ziemskim, które Bóg chroni przed chaosem za pośrednictwem władz świeckich. Źle się dzieje, twierdził, gdy te dwa porządki zostaną wymieszane. Ingerencje władz duchownych w porządek świecki lub ingerowanie władz świeckich w życie duchowe Luther uważał za dzieło szatana. Tym niemniej wzywał słuchaczy swoich płomiennych kazań do lojalności wobec władzy państwowej, co w niektórych przypadkach prowadziło do daleko idących kompromisów. Niezależnie od tego, zarysowane tu poglądy Lutra można językiem Soboru Watykańskiego II określić jako właściwie pojętą sekularyzację, czyli słuszne dowartościowanie autonomii spraw tego świata, nad którymi Bóg niezmiennie sprawuje swoje rządy. Patrząc z obecnej perspektywy Kościoła katolickiego po Soborze Watykańskim II, widać, jak w wielu kwestiach Marcin Luter miał prawidłowe wyczucie sprawy Bożej. A ponieważ swoimi poglądami burzył różne utrwalone reguły życia religijnego i społecznego, dlatego nie zawsze był dobrze rozumiany nawet wśród swoich zwolenników. Nie znaczy to, że we wszystkim miał rację. Kontrowersyjne, a wręcz bulwersujące są na przykład jego poglądy na temat Żydów, których uważał za zdrajców zbawienia, skoro Jezus należał do żydowskiego narodu wybranego. Nazywając Żydów diabelskim plemieniem, wzywał do napiętnowania i dyskryminacji. Proponował m.in., aby palić żydowskie szkoły i synagogi oraz burzyć ich domy dla chwały Boga. Co prawda, za jego życia nie znalazło to większego odzewu społecznego, gdyż niemieccy książęta i prosty lud zachowali rozsądek, ale w naszych czasach te właśnie poglądy Lutra zostały cynicznie wykorzystane przez nazistów jako uzasadnienie zbrodni przeciwko narodowi żydowskiemu. Niestety, tak to już jest w historii, że szlachetna troska o dobro miesza się z małodusznością, a nawet podłością. Jednak Bóg jest sprawiedliwym sędzią i człowieka, i historii.